W sumie tak się zastanawiałem, czemu właśnie wyruszyłem do tego Santiago. Nie dlatego, że ono było daleko, chociaż to też właśnie był taki powód, że ono było daleko. Koniec świata Finisterre. Natomiast generalnie to myślę, już po wyprawie o tym zacząłem myśleć, bo podczas wyprawy się zastanawiałem, czemu w zasadzie wyruszyłem do tego Santiago. I myślę, że tak jak jest kompas i ten kompas, ta igła kompasu, jakby zwraca się w kierunku bieguna magnetycznego, prawda, północnego czy południowego. I mimo, że nie widzimy tych linii pola magnetycznego, to jednak są siły, które powodują, że ta igła się rusza, prawda. Pewnie każdy z Państwa miał kompas w ręku i ta igła się rusza po prostu. Więc tak samo Santiago jest takim biegunem, można powiedzieć, duchowym, jednym z duchowych biegunów Ziemi. I myślę, że ta droga mnie w jakimś sensie zawołała. Znaczy, jak pierwszy raz gdzieś usłyszałem chyba z 15 lat temu o Camino, to jakby mimo tego, że nie dlatego, że to było daleko, po prostu chciałem tam pójść, nie wiedziałem dlaczego. I później przez wiele lat jakby pracowałem nad tym, żeby tam się znaleźć. Próbowałem znaleźć jakby swój przepis na tą drogę, swoje Camino. I rzeczywiście po drodze dowiedziałem się, że był taki pielgrzym w średniowieczu, nazywał się Paul Bulgarin, zresztą z okolic Koszalina, gdzie się wychowałem. I on zawędrował właśnie do Santiago de Compostela i tam mu powiedziano, że jest ważniejsze miejsce niż Santiago. I to miejsce nazywa się Golenberg, Naga Góra, i to miejsce jest 500 metrów od jego domu. Właśnie blisko Koszalina jest Góra Chełmska, gdzie zresztą Jan Paweł II odprawił kiedyś mszę, gdzie wygłosił homilię, gdzie porównał nawet tą górę w jakiś sposób do góry Synaj. I to jest właśnie taki paradoks, że on poszedł na koniec świata, żeby się dowiedzieć, że to miejsce, do którego dążył, było bardzo blisko, w zasadzie 500 metrów od jego domu. I to jest taki motyw, który się często w Biblii pojawia też i w ogóle w historii, jakby taki archetyp, prawda, że bohater pojawia się też w opowiadaniach żydowskich wielu, że bohater wędruje gdzieś daleko, po skarb i okazuje się, że ten skarb jest zakopany pod drzewem syrokomli koło jego domu. I myślę, że może nawet ten skarb jest jeszcze bliżej, że nie jest 500 metrów od domu, ale może tak naprawdę jest w nas samych, czyli w ogóle strasznie blisko, w ogóle nie trzeba nigdzie, nawet 500 metrów nie trzeba przejść. Ale paradoksalnie jednak najpierw trzeba pójść właśnie gdzieś daleko po to, żeby odkryć to, co jest bardzo blisko i nie zawsze... Nie wszystkim się udaje. Myślę, że to nie jest jedyna oczywiście droga, ale na pewno są ludzie, tacy jak na przykład Kant chociażby, spod którego grobu wyruszyłem, którzy nie ruszali się z miejsca urodzenia, właśnie z Königsbergu, z Królewca i wędrowali gdzieś tam na krańce galaktyki, można powiedzieć. Ale są niektórzy, którzy właśnie gdzieś musieli pójść bardzo daleko. I tak jak my z Jaśkiem Melą, poszliśmy bardzo daleko, na krańce świata, po to, żeby pomóc ludziom, którzy są bardzo blisko. Pomóc Jaśkowi, pomóc innym. Więc czy można było pomóc Jaśkowi na przykład bez tego, żebyśmy poszli na bieguny? No pewnie można by było, ale czy owoce tego byłyby takie same? Czy można myśleć, jakby będąc w domu, o Camino i o tych wszystkich sprawach i czy owoce będą takie same? Nie wiem. Pewnie dla różnych ludzi będą różne, więc rzeczywiście okazało się, że to jedno z ważnych duchowo miejsc było blisko mojego dawnego domu, ale jednak właśnie trzeba było pójść do tego Camino, bo na końcu wydaje mi się, że droga jest najważniejsza, to droga jest celem i ta droga nieraz może być drogą wewnątrz, drogą myśli tylko, a nieraz jest tą drogą fizyczną po prostu.
Nie od początku ta droga, to miał być trzeci biegun. Na początku pan chciał nazwać ten projekt zupełnie inaczej. To miała być Odyseja, nawiązanie do Odysa, który jednak wracał do domu, wracał do Itaki. Proszę powiedzieć, dlaczego zrezygnował pan z takiej nazwy? Co się wydarzyło, co się zmieniło? I przejdźmy też do pokus, jakie miał Odys, żeby nawiązać do tego, co w drodze jest przeszkodą. Porozmawiajmy o ryzyku, o lęku albo o strachu.
Przez wiele lat pracowałem nad tym projektem. Rzeczywiście był taki pomysł Odysei właśnie. Odyseusz, człowiek poszukiwań wartości, taki powrót do domu. Ale gdzieś tam na końcu, po różnych takich rozmowach, które też z przyjaciółmi przeprowadziłem, wiele razy rozmawialiśmy o tym projekcie, to ta Odyseja jednak była mało zrozumiała dla ludzi. Znaczy, to jest też, jakby motyw Odysei jest No jest, był wielokrotnie używany w literaturze przez Jamesa Joyce'a, Ulysses. Mimo tego, że miało dla mnie jakiś sens. Rzeczywiście, że tak mam wrażenie, że współczesny człowiek stracił w jakimś sensie te wartości. Gdzieś jest na jakimś takim rozdrożu, Europa jest na jakimś rozdrożu i przez tą utratę tych wartości, które gdzieś tam wskazywały nam kierunek, to rzeczywiście szukamy tego domu. I była jakaś myśl w tym Odyseuszu. Ale kiedy właśnie się uczyłem języka hiszpańskiego i przeczytałem o tym, że Camino było osią, wokół której zlepiła się Europa, to Goethe chyba o tym napisał, że Europa się jakby zlepiła wokół pielgrzymowania i Jan Paweł II też powtórzył tą myśl właśnie w Santiago de Compostela w 1982 roku, tą myśl Goethego, to pomyślałem sobie, że jeżeli jest oś, to są bieguny i jeden z tych biegunów to był biegun wiary, czyli jeden z tych biegunów był oczywisty, bo skoro pielgrzymowano do grobu świętego Jakuba, no to ten grób świętego Jakuba to był ten jeden biegun. A zastanawiałem się, gdzie jest ten drugi biegun i zacząłem jakby tą oś prowadzić w różne strony, do Rzymu, do Jerozolimy, do Gdańska i tak pomyślałem w Gdańsku, czy jaki ten biegun może być w Gdańsku. Napoleon zresztą chyba napisał, że klucze do historii świata leżą w Gdańsku. Użył takiej metafory. Zastanawiałem się, gdzie są te klucze. Jakby Solidarność, Długa Wojna, początek II wojny światowej. Jest wiele takich. Gdzieś jak prowadziłem tą linię dalej, to przypomniało mi się, że zaraz po studiach praktycznie byłem właśnie na grobie Kanta w Kaliningradzie obecnym, a dawnym Königsbergu. Pomyślałem, że to jest grób właśnie świętego Jakuba. Po drugiej stronie jakby Europy jest grób Kanta. Kant jest takim symbolem, jednym z jakichś symbolów filozofii, czyli też przez krytykę czystego rozumu i krytykę praktycznego rozumu jest też jakby symbolem właśnie takiej jakby wiary w potęgę rozumu, umysłu. I pomyślałem sobie rzeczywiście, że rozum i wiara też Fidel et Ratio, encyklika Jana Pawła II znowu, który nam się pojawia. Pomyślałem właśnie, że to rozpięcie Europy między wiarą i rozumem i też ta droga, którą jakby przeszła Europa, od wiary do rozumu, że kiedyś właśnie tym fundamentem Europy była wiara, a teraz jest rozum. Bezgraniczna jakby prawie wiara w rozum w tej chwili jakby owładnęła Europą. I że wędrówka jakby trochę pod prąd tej drogi, którą przeszła Europa, ma jakiś sens. I też jakby te dwa bieguny w moim życiu, które pojawiły się w 1995 roku, i teraz znowu są dwa bieguny jakby Europy. Pomyślałem, że to może być wyprawa w poszukiwaniu trzeciego bieguna i stąd jakby ten biegun był mi bliższy po prostu i też był bliższy mojej historii i stąd też jakby zmiana, ale tak jak mówię, ta Odysea 2000, to tak był chyba pierwotny tytuł, Odysea 2013 czy 14, bo potem przekładaliśmy tą pielgrzymkę, wyprawę, więc to też był to była też dobra intuicja, ale ten trzeci biegun był chyba lepszą.
Być może zdziwić niektórych z nas zdanie z książki, że to była najtrudniejsza pana wyprawa. Co w niej było takiego trudnego? Wędrował pan po Europie na wyciągnięcie ręki domy z ludźmi, którzy wyciągali ręce w pana stronę. W każdej chwili mógł pan się zatrzymać, ba raz nawet zrobił pan sobie 10-dniowy postój w Niemczech. Na czym polega trudność wyprawy nie na biegun, a nawet dwa w jednym roku, a po Europie?
Wszystkim na tym, że to było bez sensu trochę. Znaczy, patrząc właśnie z punktu widzenia rozumu, to w momencie, kiedy opuściłem Kaliningrad, tak zostawiłem rozum. No bo jaki jest sens, jakby patrząc na to właśnie rozumowo oczywiście, to nie znaczy, że to jest bez sensu z punktu widzenia rozumu. To nie znaczy, że to nie ma sensu w ogóle, bo sens rozumu i jakby sens rzeczy to są dwie różne sprawy. Natomiast patrząc z punktu widzenia rozumu, to skoro można z Kaliningradu przez 48 godzin może dojechać samochodem do Santiago de Compostela, skoro można przez 2 godziny czy 3 dojechać tam samolotem, skoro można tam przez, nie wiem, 10 dni dojechać rowerem, no to jaki jest sens z punktu widzenia rozumu, podkreślam, iść tam przez 4 miesiące na pieszo. I no jakby to była taka podstawowa trudność. Jaki jest w ogóle sens, żeby w XXI wieku codziennie pokonywać prawie często właśnie odległość maratonu, Mimo to, że to nie był bieg oczywiście, ale ten 15-kilowy plecak, to wszystko powodowało, że jakby właśnie ten rozum się buntował, że to wszystko nie ma sensu, że po co iść 4 miesiące? Rozum chciałby jakby jak najszybciej osiągnąć sukces, cel, prawda, osiągnąć cel, więc jakby to była podstawowa trudność, że nadanie sensu jakby, nadanie sensu nawet dla samego siebie tej drodze. I codziennie się nad tym zastanawiałem, czy czemu ja tam idę, czy nie powinien tego przerwać, czy to nie powinna być sztafeta na przykład, tak? Czy dlaczego po raz kolejny mam wyruszać w drogę, przez 4 miesiące zostawić dom, dzieci i tak dalej. Więc oczywiście to taki punkt wyjścia jakby tych trudności było więcej, ale myślę też, że to jest takie złudzenie, że domy są na wyciągnięcie ręki, że ludzie są na, tak naprawdę to może w Polsce tak było, ale potem to szedłem przez taką też duchową pustynię, gdzie ludzie się trochę boją jakby odzywać do obcych, mogłem być emigrantem, mogłem być bezdomnym, mogłem być włóczęgą. Taki człowiek z plecakiem, no nie miałem napisane nie miałem po prostu transparentu z napisem jestem pielgrzymem, idę do Santiago de Compostela. Byłem człowiekiem z plecakiem, państwo na pewno spotykacie w Lublinie też czasami ludzi z plecakami albo z wózkami na przykład, prawda? I zbliżenie się do takiego człowieka, no jakby nikt za bardzo nie ma ochoty się jakby wchodzić w relacje z takim człowiekiem, więc jakby taka obcość właśnie, bycie takim obcym w tej Europie, to na pewno lepiej się czułem na Antarktydzie, jakby kiedy miałem jakby łącznie taką relację właśnie z... Oczywiście ja teraz trochę przyjaskrawiam tą sytuację, bo często właśnie ten język umożliwiam jakiś kontakt i rozmawiałem, ale 90% czasu to było takie właśnie wrażenie bycia obcym, dokładnie prawie tak jak z Alberta Camus. Pierwszym pielgrzymem, którego spotkałem, to był Japończyk, którego spotkałem między Bordeaux a Paryżem, czyli po przejściu tam ponad 2000 kilometrów. To był Japończyk, który zresztą na rowerze właśnie jechał do Santiago de Compostela. Więc jakby tych trudności było bardzo dużo, ale chyba największą tą trudnością to było to właśnie to bycie takim obcym na pustyni, takiej, gdzie miałem właśnie domy ludzi, ale kompletnie, znaczy oczywiście nie miałem czasu na to, żeby nawiązywać jakieś relacje, ale też wydaje mi się, że takie relacje byłyby takie sztuczne trochę, tak, że takie przedstawianie się, że jestem pielgrzymem, idę do Santiago, to było takie tłumaczenie też siebie z tego, co robię, więc w zasadzie po prostu szedłem. W samej Hiszpanii, kiedy już był ten właściwy, znaczy to, no, może nie właściwy, ten szlak, który jest odtworzony, który większość ludzi robi, tam było wielu pielgrzymów, to było całkiem coś innego, to była taka duchowa uczta, można powiedzieć, to było coś naprawdę niezwykłego w ogóle, sam ten właściwy szlak. Ale 3/4 mojej drogi, czyli 3000 kilometrów, pomijając Polskę, gdzie było wspaniale, to była właśnie taka duchowa pustynia i tutaj, mi się zdaje, bycie na tej duchowej takiej pustyni to była podstawowa trudność, poczucie takiego bezsensu tego, co robię z punktu widzenia właśnie rozumu i kategorii świata, w którym żyję teraz, prawda, Europy, gdzie najważniejsza jest efektywność, szybkość, żeby być jak najszybciej, jak najszybciej osiągnąć cel, szybciej nie pokonać jeszcze innych do tego i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to była taka sprzeczność. No, wiedziałem, że 99% ludzi, którzy mnie otaczają, że to, co dla nich to, co robię, nie ma żadnego sensu po prostu. Nawet gdybym im wytłumaczył całą tą filozofię, że jedę do Santiago, że to jest duchowa droga, to w ogóle jakby bez sensu kompletnie.
Poczucie obcości to jest to, co wymienia pan na początku. To jest to uczucie, które panu towarzyszyło. Ja wracam do tego strachu. Bo jest taki fragment w książce, bywał pan przecież na pewno w dużo gorszych sytuacjach. Tymczasem zgubił się pan za Łebą w lesie. Pisze pan o strachu wtedy. Proszę powiedzieć, skąd się bierze to uczucie i jak je przede wszystkim oswajać? Bo musiał pan je oswoić, żeby iść dalej.
Taki strach, jaki miałem w Łebie, to w jakimś sensie zawsze mi towarzyszy, no bo jakby wychodzę z pociągu nawet, no to zdaję sobie sprawę, że tam coś się, jak wsiadam do tramwaju, czy cokolwiek, jadę samochodem, to też się boję, żeby się nic nie stało, prawda? Tam to było rzeczywiście trochę więcej, no bo byłem w lesie, to było tak, że szedłem, miałem iść wzdłuż morza do Łeby, do rowów, ale potem kręciliśmy zdjęcia do filmu pod tytułem Pielgrzym właśnie w Łebie i to jakby zajęło 2 czy 3 godziny. Te 2 czy 3 godziny, których jakby potem zabrakłoby mi trochę, bo mimo wszystko, mimo tego, że szedłem w Polsce, to w marcu akurat rowy, to było kompletnie no, puste trochę miejsce. Więc jakbym doszedł, to musiałbym spać pewnie w lesie albo na ulicy, bo nie było tam, wiedziałem, że po drodze jakby jest miejsce, gdzie jeżeli dotrę o właściwej porze, to mogę tam spokojnie się przespać. Ale właśnie przez tą stratę czasu nie mogłem dotrzeć do rowu, więc musiałem skręcić. Ale właśnie nie zdawałem sobie z tego sprawy, że podjąłem tą decyzję za późno, czyli nie skręciłem taki w szlak, taki normalny, tylko w las. I nie zdawałem sobie sprawy, że ten las to jest przy Łebie, to jest przy Jeziorze Łebskim, czy trochę dalej, jest jak dżungla po prostu. Jest tak gęsty, że w zasadzie czasami prawie trzeba było się czołgać, żeby przejść taką, no nie wiem, to był mniej więcej chyba kilometr mniej więcej, tak gęstego po prostu sosnowego lasu, że no bo prawie nie do przejścia. I rzeczywiście, ponieważ posługiwałem się Google Maps, więc w pewnym momencie władował mi się telefon i rzeczywiście poczułem się zagubiony. Ale na szczęście przed samą wyprawą pomyślałem sobie, a gdyby taki mały kompas jednak z sobą wziąć, taki malutki kompas, a on w sumie nic może nie pomóc, ale też intuicja po prostu. Wziąłem ten mały kompas, także dzięki temu kompasowi po prostu wiedziałem, że jak będę szedł powiedzmy na północ, to muszę przeciąć drogę. I wyznaczyłem sobie, jeszcze zachodziło słońce, więc wyznaczyłem sobie kierunek i rzeczywiście mimo tego, że nie było drogi, to dokładnie wiedziałem, oczywiście miałem jakiś taki strach, że czy nie będzie ten las jeszcze większy, jeszcze nie będzie takiej następnej ściany, no i że może mnie spotka na przykład noc w tym lesie, a też nie będę miał jak powiadomić przyjaciół, że nie dotrę nigdzie, tylko po prostu zniknę, nagle będę spał w lesie, więc jakby to była ta cała sytuacja, ale strach w ogóle to jest takie narzędzie, strach jest dobrym uczuciem, tak, jest dobrym uczuciem, znaczy jeżeli się nie boimy, to myślę, że łatwo można zginąć po prostu. Gdybym ja się nie bał na przykład na Antarktydzie, to na pewno byśmy nie rozmawiali tutaj. Tylko dzięki temu, że się bałem, jakby to dzięki temu... To też strach jest nieraz właśnie takim uzewnętrzeniem intuicji, która nas ostrzega, że słuchaj, coś może być nie tak, uważaj. I teraz tylko pytanie, czy ten strach nas sparaliżuje, spowoduje, że nie, to już nie idę dalej, już nie ruszam się, boję się, na biegun nie mogę zginąć, nie idę na biegun. Jak zmienię pracę, to po prostu koniec, muszę się trzymać. Jak się ruszę do innego miasta, to tam mogą być jacyś ludzie, nie będę się stąd ruszał. To po prostu pytanie tylko, czy ten strach jakby wykorzystamy do tego, żeby powiedzieć sobie, okej, no to muszę się do tego przygotować, muszę zrobić to i to, muszę uważać i czy ten nas strach sparaliżuje, czy właśnie pozwoli nam uniknąć niebezpieczeństw. I to jest jakby taka umiejętność, jakby emocje są po to, żeby umieć je czytać i żeby się z nich jakby też posługiwać się nimi w orientowaniu się w rzeczywistości. I ze strachem to jest tak, że właśnie jeżeli potrafimy nim zarządzać, to on może nas dobrze prowadzić przez życie, a jeżeli nas paraliżuje, no to wtedy po prostu nie możemy się nigdzie ruszyć. Nie? On nami rządzi. To my potrafiliśmy zarządzać strachem, czyli powiedz sobie, okej, boję się, muszę uważać, ale to jest tylko strach, nic więcej. On mnie nie kieruje, on nie ma nade mną władzy. On nie może mi powiedzieć, co ja mam robić. To ja po prostu decyduję o tym, co zrobię z tym strachem. Strach jak najbardziej, tylko właśnie trzeba się umieć nim posługiwać.